Witamy wszystkich słuchaczy podcastu Biznes przy kawie. Jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość Andrzej Burzyński. Cześć Andrzeju.
Cześć Jakub, witam wszystkich słuchaczy.
Spotykamy się trzeci raz odnośnie, właściwie już czwarty, ale trzeci raz odnośnie zarządzania. I dzisiaj będziemy mówić o...
Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zarządzać swoją firmą, swoim biznesem.
Ostatnio rozmawialiśmy pierwszy raz rozmawialiśmy o budowaniu marki i nasza rozmowa wtedy skończyła się na modelu gwiazdy i chciałbym, żebyś powiedział, bo zaciekawiło mnie sam fakt ujęcia tego w model. Czy są jeszcze jakieś inne modele?
Ja osobiście rozgraniczam 6 różnych modeli firmy. I uważam, że to jest problem szczególnie początkujących przedsiębiorców, chociaż też przedsiębiorców, którzy są dłużej, że ludzie nie wybierają świadomie modeli działania, tak? Czyli na przykład ludzie przeczytają jakąś książkę i mówią, o tak, tak, ja będę taki, nie patrząc, czy w tej branży mogą to zrobić, tak? Na przykład ktoś się zachwyci modelem franczyzowym, w jego branży niekoniecznie to będzie działać, ale po kolei. Więc te 6 modeli jest taki, model numer 1, chcesz sprzedać firmę. Czyli tak robisz firmę, tak ją reorganizujesz, przekształcasz, żeby można było skończyć tą firmę, skończyć, znaczy, że ty z niej wychodzisz, firma funkcjonuje dalej i ty możesz ją odsprzedać. Przynosi konkretne zyski, tak? Ty jako osoba nie jesteś potrzebny. I dwa razy miałem okazję być częścią takiego projektu, gdzie reorganizowano firmę, żeby ją sprzedać, tak? I dwa razy było to samo. Osoby nie zdecydowały się sprzedać, ponieważ w pewnym momencie stwierdzili, dobrze, mam pieniądze i co dalej? Jak masz pomysł na nowy biznes, super. Jak masz jakąś inwestycję, z której żyjesz z odsetek, super, tak? Ale oni nie mieli pomysłu, co w zamian, więc tutaj jest ważne, jak chcesz sprzedać firmę, co dalej, tak?
Okej, okay, fajnie.
Dobra, druga rzecz, właściciel, czyli model typowo właścicielski, tak? Miałem okazję współpracować kiedyś z Krzysztofem Jędrzejewskim, on był właścicielem firmy Copex i on miał właśnie typowo właścicielski model, czyli jego informowano o decyzjach, on jakby na bieżąco patrzył, ale on tych decyzji nie podejmował. Oczywiście miał prawo podjąć decyzję, ale generalnie on zlecił i po prostu przyglądał się temu, jak inni działają. Więc to jest model typowo właścicielski i też ważne jest wtedy, co ty chcesz, tak? Tutaj akurat mam jednego klienta, który przeszedł, właśnie reorganizowaliśmy jego firmę, ja byłem też częścią tego projektu, ale on od początku chciał na model właścicielski po to, żeby założyć kolejny biznes, tak, w zupełnie innej branży.
Czerpać z niego zyski też. Znaczy tak. W sensie tego, co jest właścicielem, czerpie zyski, ale po prostu on nie wchodzi w żadne zarządzanie, tam jest dyrektor i tyle, tak?
Tak, podejmuje decyzję, jego tylko informuje o wszystkim, co się dzieje, tak? Znaczy informuje tam w znaczeniu, oni akurat ponieważ on tak nie jest excelowski, bardziej relacyjny, więc pół godziny rozmowy w piątek, tak, i zdanie relacji z tygodnia i raz w miesiącu spotkanie. Trzeci model to jest zarządzanie, czyli ty jesteś tym głównym zarządzającym w firmie, podejmujesz te kluczowe decyzje dla firmy, nie te mikro zarządzanie, tak, tylko kluczowe decyzje dla firmy, rozliczasz, czyli jesteś częścią firmy, tak, i tutaj spotkałem najwięcej przedsiębiorców, mój główny klient to małe i średnie firmy, gdzie ludzie właśnie w taki sposób to robią, tak? Czyli chcą być tymi, ponieważ kręci ich biznes, tak? Kręci ich zarządzanie, podejmowanie decyzji. Czwarta rzecz to jest franczyza. Tworzysz model franczyzowy, to nie jest łatwe, tak? Franczyzy są twarde i miękkie, miękka franczyza to jest, powiedzmy, najprostsza rzecz. Kilka sklepów robi wspólne zakupy, żeby mieć taniej w hurtowni, tak? Natomiast franczyza, no to już jest, twarda franczyza to jest dużo pracy prawniczej i wszystko, no McDonald's, tak, to wyraźnie widać. Natomiast miałem znajomego, który we franczyzy miękkiej miał 150 sklepów, tak, i sprzedał gotowość tych sklepów do wejścia w jeden duży supermarket, który chciał ich przejąć. Czyli on sprzedał gotowość, czyli jemu zapłacono za to, że on przekona ich do tego. Oni powiedzieli, że tak, jeżeli zarządzającym nimi będzie właśnie ten człowiek, tak? Więc franczyza to jest ciekawe zagadnienie. Piąte, to jest samozatrudniony. Ja wiem, tutaj wiele się mówi, nie bądź samozatrudniony. Okej, jest taka faza, że warto być. Niektórych to po prostu kręci. Niektórzy nie mają innej możliwości. I szósty model to jest ten, który mówiliśmy przy marce, czyli gwiazda, czyli cała firma jest po to, żebyś ty jako osoba, tak, był taką gwiazdą, tak? Czyli Lewandowski, który jest piłkarzem, kiedy tworzy jakieś inwestycje, czy cokolwiek, czy jego żona, to pod marką Lewandowski i on, właśnie ta gwiazda daje ten blask, tak? Czyli ludzie, piłkarze, którzy reklamują jakieś samochody, którymi niekoniecznie jeżdżą, ale reklamują jako gwiazdy, tak?
To zawsze są firmy, które się nazywają tak jak właściciel, czy po prostu czasami jest tak, że, no bo nie wiem, kojarzymy Lasocki, Paprocki, Brzozowski, nie wiem, to jest akurat taka branża modowa, nie? Ale no powiedzmy, że jest jakaś firma, a ta osoba po prostu ją sygnuje, wychodzi tak jak Marcin Osman, OSM Power, może troszeczkę podobne, ale nie jest to wydawnictwo Osman, tylko OSM Power. No i on sygnuje to OSM Power swoją osobą. To też wszystko, jakby oba modele się kwalifikują pod tą gwiazdę, nie? Tak? Dobrze to rozumiem?
Tak, czyli inny taki przykład, który już może bardziej bezpośrednio, to jest kwestia Asbiro, tak?
Aha.
Czyli prywatnej szkoły biznesu dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie Kamil Cebulski był, jest właścicielem, nie jest rektorem, kiedy już mają tak uprawnienia do bycia uczelnią państwową, natomiast on wybudował tą markę Asbiro, tak? Że marka jest teraz, on nie jest rektorem, tak? Kto inny zarządza i tak dalej, ale marka jest, tak?
Okej. W porządku. No to fajnie, dobra. Powiedziałeś nam o modelach, super. I co się tyczy jeszcze zarządzania firmą i twojej książki, czyli troszeczkę o byciu produktywnym, jakbyś nam powiedział.
Okej. Okay. No i teraz tak, jeżeli mamy model firmy, tak, czyli my wybieramy sobie któryś z modeli, więc pod ten model robimy działania, czyli wybieramy działania, które chcemy realizować, potem działania, które trzeba wyeliminować, zaraz to podam na przykładzie, niektóre można zautomatyzować, niektóre w outsourcing, niektóre delegować pracownikom. Czyli tak jakby w moim przypadku, tak? W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to, co ja bym chciał, działania, na których chciałbym się skupić, to jest przede wszystkim nauczanie, tak? I to są działania w firmie, czyli wybrałem sobie model gwiazdy, czyli model gwiazdy, czyli ja jako osoba jestem potrzebny, tak? Nie chcę firmy oddzielać od siebie, wręcz przeciwnie. Działania, tworzenie nauczań, tworzenie książek, tworzenie wideoszkoleń, jeżdżenie na konferencje, konsultacje z ludźmi. Co musiałem wyeliminować? Musiałem wyeliminować kilka działań typu wchodzę teraz w biznes, więc nie zajmuję się już rozwojem osobistym. Wchodzę w biznes, więc nie zajmuję się ludźmi, którzy chcą założyć biznes. Wchodzę w biznes, więc nie zajmuję się terapią uzależnień. Czasami przedsiębiorcy, kiedy ich prowadzę, mówią, wydaje mi się, że mam problem z uzależnieniem. Ja mówię, okej, ale ja już z tym się nie zajmuję. Czyli są rzeczy, które wyeliminowałem. Rzeczy, które zautomatyzowałem, czyli po prostu kurs Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy, kilka innych kursów online, które wydałem, książki, tak? To są rzeczy, które zarabiają bez mojej fizycznej obecności. To jest automatyzm, tak? Outsourcing, ja akurat poszedłem całkowicie w ten model, za tym, co powiedział Michał Szafrański, intencjonalnie jednoosobowa działalność, czyli pozwalam innym firmom, które mnie obsługują i oczywiście ja się z nimi rozliczam, ale jako firma z firmą, to nie są moi pracownicy. No ale powiedzmy, że ktoś nie wziął tego modelu, no to nie wiem, deleguję, tak? To część zadań mógłbym delegować, tak? Mógłbym zatrudnić, nie wiem, swoją asystentkę, mam wirtualną asystentkę, tak? Więc ja poszedłem w outsourcing, ale mógłbym też fizycznie osobę zatrudnić. Czyli dla mnie jest to tak, skup się na tych działaniach, które chcesz robić, a inne eliminuj, automatyzuj, dawaj outsourcing lub deleguj. I teraz, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że on mówi, ale ja nie wiem, mam różne działania, robię, nie wiem, co robić, na czym się skupić, co odrzucić. Ja mówię tak, to będzie trudne i dla większości przedsiębiorców jest to trudne, ale mówię tak, weź sobie tydzień i przez tydzień telefon i co godzinę przypomnienie. Czym się zajmowałeś przez godzinę? Nie, co będziesz robił za godzinę, nie, co chciałeś robić, tylko czym się zajmowałeś.
Świetne.
Po tygodniu mamy spisane, i wtedy możemy się przyjrzeć, tak? Na co poświęca czas, ile czasu, czy to są działania, na których chce się skupić, co z działaniami, które nie. Bo nawet jeżeli się eliminuje, pamiętam moment, kiedy zacząłem współpracować z osobą, której zlecałem pewne rzeczy, firmą, tak, której zlecałem pewne rzeczy, to moment, kiedy zostałem z mnóstwem czasu, no mnóstwem może nie, ale z jakąś godziną, dwoma wolnymi w tygodniu, to ja nie wiedziałem, co robić. Ja sprawdzałem, czy ta firma robi dobrze to, co ma robić. To by było bez sensu, tak?
No ja
wiedzieć, do czego chce się dojść i po co ten uwolniony czas.
No tak, tak, tak. To nie jesteśmy w tej pierwszej chwili do tego przyzwyczajeni, więc wymaga to przygotowania. To swoją drogą ciekawe, że tak szybko z tą decyzją wyszedłeś i nawet nie pomyślałeś, że możesz mieć aż tyle czasu delegując, że to zajmuje ci tyle czasu, nie? Stąd ten case na temat tego, co ja robiłem godzinę temu, bo planujemy, co ja będę robił za godzinę, ale nie pamiętam, że 15 minut robiłem Facebooka, a 45 pracę. No nie? Tak wyglądała ta godzina.
Oczywiście ja jestem to starsze pokolenie, więc mówię zapisuj i mam na myśli notes i długopis, ale jeden z moich klientów kiedyś mi powiedział, Andrzej, są takie aplikacje, nie mogę użyć aplikacji, która mierzy mi, co ja robię. Ja mówię, oczywiście możesz użyć czego chcesz, więc tak, to tylko służy, nie? Chodzi o to tylko, żeby mieć potem pogląd i wyciągnąć wnioski.
Słuchaj, jak mówimy jeszcze o zarządzaniu, powiedzieliśmy tak, o modelach, powiedzieliśmy o byciu produktywnym, i żeby to spiąć w całość, powiedzmy sobie troszeczkę o skanowaniu firmy.
Często używam takiego pojęcia skanowanie firmy. To mam na myśli coś takiego, że prześwietlasz wszystkie 9 według modelu biznesowego Canvas, a według mnie 10, bo dodałem jeden element. Kluczowe, właśnie nie kluczowe, wszystkie aspekty firmy. Tak, żeby tak raz w roku powinno się i pójść do lekarza, przebadać się, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje ciało, bo lepiej zapobiegać niż potem leczyć. Tak samo tutaj. Sprawdzamy biznes, tak? I 10 rzeczy, które sprawdzamy w biznesie. Ja dzielę jeszcze te 10 rzeczy na 3 kategorie. Pierwsza kategoria to jest każdy biznes, każdy, składa się z 4 elementów. Wartość, którą wnosisz na rynek, klienci, do których docierasz, marketing, który robisz, żeby ludzie się dowiedzieli i sprzedaż, której dokonujesz, tak? I teraz powiedzmy, że to jest, kilka lat temu się przeprowadziliśmy i pytaliśmy ludzi, gdzie ktoś tutaj sprzedaje jakieś zdrowe jedzenie, takie wiecie, z ogródka, z pola, tak jakieś. My powiedzieli, a jest tam taka kobieta, tam i tam, na takim placu, ona jest poniedziałki, środy, piątki, od 8 do 9 rano, bo zwykle już wyprzeda, bo tego nie ma za dużo, tak, bo oni przyjeżdżają. No i teraz dla nas, jaką wartość ona wnosi? Ona daje zdrowe jedzenie, tak? Naturalne. Kto są klientami? Klientami są ci wszyscy ludzie, którzy są na targu, przychodzą tam, żeby kupić. Marketing właśnie szeptany, tak? Ona się nigdzie nie ogłasza, ale ludzie mówią, tam jest taka kobieta. No i sprzedaż, przychodzimy i to jest ważne, kartą nie zapłacisz, tak? Bitcoinami nie zapłacisz, musisz mieć gotówkę. Czyli to, czy to będzie potężna korporacja, czy to będzie kobieta, która sprzedaje marchewkę, te 4 elementy ma każdy, czyli sprawdzam, jaką wartość daje, kto jest klientem, marketing i sprzedaż. To są podstawy. Jeżeli tych podstaw człowiek nie zrobi, to masakra jest, nie? Nic się nie da potem. I teraz są 3 elementy, które sprawiają, że firma albo się bardzo rozwija, albo zostaje mała. Pierwsze, kluczowe zasoby, tak? Czyli w firmie bardzo często są niewykorzystane kluczowe zasoby. Na przykład niewiele firm dzieli się swoją wiedzą, a dzieląc się swoją wiedzą, możesz się wypozycjonować jako marka ekspercka. I wtedy będziesz bardziej wiarygodny. Drugie, kluczowe działania. Czasami w firmach się nie rozpoznaje, co w tym momencie jest kluczowe. Czy w tym momencie jest kluczowe zdobywanie klientów, bo często się mówi, trzeba zdobywać klientów. Okej, okay. A jeżeli zdobędziemy 10 razy tyle klientów, czy jesteśmy w stanie ich obsłużyć? Właśnie, czasami nie. No więc dokładnie. To jest pytanie, co jest kluczowym działaniem. I trzecia rzecz, to są partnerzy strategiczni. To jest, tu nie będę tego omawiał, to jest dłuższe, ale powiem tylko o takich 2 sposobach. Kto to jest partner strategiczny? To ktoś, kto dociera do moich klientów, ale nie jest moją konkurencją. Czyli kiedy zaczynałem, to była to firma rekrutacyjna, która rekrutowała na przykład menadżerów i mówiła, jeżeli chcecie, możemy zrobić dla nich test, tak, i takie podstawowe szkolenie. Mamy trenera. I oni... Oczywiście dzieliliśmy się zyskami, tak? Druga rzecz to były firmy eventowe, że mogłeś wyjechać na event, jeszcze kiedyś tam były zamieszanie z tym VAT-em, było trochę inaczej, że mówili, okej, okay, nie zróbmy tego tylko jako event, tylko umieśćmy tam też szkolenie, tak? I ja jeździłem, ale oni załatwiali, my dzieliliśmy się zyskami. Albo portale, tak? Gdzie sprzedaje się twoje usługi, tak? Te, nie wiem, są portale, które sprzedają usługi coachingowe, tak, i tam możesz się na tym portalu zapisać, płacisz im albo prowizję od klienta, albo płacisz im na przykład za to, że jesteś. No jakby różne rzeczy. Partnerzy strategiczni, czyli ci, którzy dają ci większą skalę. I te 3 rzeczy, jakie są twoje kluczowe zasoby, których nie wykorzystujesz przede wszystkim. Jakie kluczowe działania są na dzisiaj, na teraz i jak powiększyć skalę przez ludzi, którzy już docierają do naszych klientów. I jeżeli już mamy to, czyli mamy tą bazę biznesu, mamy to powiększenie skali, no to pytanie jest o zyski, czyli to, po co biznes istnieje, tak? Czyli pierwsze przychody, to szczególnie jak ktoś zaczyna firmę albo zaczyna projekt, to ma zbyt optymistyczne. Kiedy czytałem książkę Michała Szafrańskiego Zaufanie jako waluta przyszłości, to on prawdopodobnie, z tego co kojarzę, po 2 latach jakoś zaczął na tym blogu tak zarabiać, a miał przygotowane pieniądze, żeby utrzymać rodzinę przez ten czas, tak? Więc on sensowno mówi o finansach, zna się na tym, nie? Natomiast tu często jest zasada 2/3, czyli wszystko zajmuje 2 razy tyle czasu i kosztuje 3 razy tyle, niż nam się wydaje, więc przychody, tak? Często zbyt optymistycznie patrzymy. Druga rzecz to są koszty. Ja kiedyś myślałem, a tam niewielki koszt, tu parę złotych, czasami nie brałem faktury, więc nie wrzucałem w koszty. Czasami myślę, a internet tutaj, nie wiem, 20 zł, a tutaj 30, to jest 10 zł. No okej, okay, to jest 120 zł w roku, to jest 1200 w 10 lat i takich rzeczy jak masz 5, to już się okazuje, że to jest kilka albo kilkadziesiąt tysięcy. I tak trwało, aż dopóki ktoś mi nie powiedział, że pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. Nie? Pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. No i tutaj model biznesowy Canvas się na tym kończy, przychody i koszty. Ja dodałem jeszcze rzecz niby oczywistą, ale nauczyłem się, że o oczywistych rzeczach też się mówi. Czyli zysk. Skoro masz przychody, masz koszty, to jaki zysk ci wyszedł, tak? Czyli czy biznes jest opłacalny? Więc ja wiem, że to zrobiłem takim trochę galopie może, ale to można sobie odsłuchać tego i tak krok po kroku możesz sobie znaleźć gdzieś, wygooglać w internecie model biznesowy Canvas, tam szczegółowe pytania, ale warto taki skan biznesu zrobić dla siebie czy z kimś innym.
Jak najbardziej. Myślę, że to jest taka podstawowa podstawa w sensie zarządzania firmą. Bardzo fajnie też o tym zysku. Ten zysk często jest przeceniany, bo tutaj wpływają takie rzeczy jak nieopłacone faktury, za późno opłacone faktury, no i tego typu rzeczy. No i te koszty, których my nie widzimy, których nie liczymy, za które nie dostajemy faktury albo nie bierzemy ich, nie? No, to jest bardzo cenna wiedza. I że jak wam uciekają pieniądze, to tutaj do Andrzeja się proszę zgłosić, dlaczego tak się dzieje. W tym temacie.
No. Czasami uciekają i tak też podsumowując ten temat, jedna z rzeczy, którą ja się nauczyłem pracując z przedsiębiorcami, to pojęcie koszt alternatywny. Czyli jeżeli coś robisz, to kosztem czego? Tak? Nie, że i to chodzi o koszt finansowy, ale często emocjonalny, relacyjny, zdrowotny, tak? Czy warto? Nie? Czasami trzeba zobaczyć, okej, okay, to robię. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki trudny czas, no i takie początki biznesu, tak, i mój mentor mi powiedział, ja mówię, że no, to taka mała kwota, nie będę tam jechał. On mówi, słuchaj, ustaw sobie próg minimum, za który pracujesz. Ja mówię, ale co mi to da, to minimum? On mówi, na pewno da ci więcej niż wtedy, kiedy będziesz siedział w domu i sobie pluł w brodę, że nikt ci nie chce, tak? I wtedy uczyłem się wyjeżdżać naprawdę za kwoty, miałem jakieś tam minimum, ale za kwoty, które nie były duże, były nawet nieproporcjonalnie małe do tego, co potrzebowaliśmy, ale co było alternatywą? Alternatywą było siedzieć w domu i się zadręczać. A tak przyjechałem, coś zarobiłem, miałem jakieś takie poczucie, coś potrafię, czasami z tego brały się jakieś kolejne zlecenia, więc zawsze warto na to zobaczyć.
No, koszt alternatywny to jest pojęcie, które bardzo lubię i towarzyszy mi w życiu już od lat i zawsze podchodzę do podejmowania decyzji między innymi na zasadzie zyski, straty, koszt alternatywny, bo to, że ja dostanę za coś na przykład 1000 zł, ale czeka mnie podróż dwudniowa, z czego jest ciężka, z czego jest na przykład śnieg i wszystko i po prostu ciężko się jedzie, no to ten 1000 zł inaczej smakuje niż jakbym go zarobił bliżej albo nawet online. No jeszcze dochodzi na przykład, niektórzy chyba się powinni zastanowić, jeżeli mają firmę i za godzinę na przykład biorą jakąś tam stawkę, a w pracy etatowej na przykład w tej samej pracy mogliby też wziąć, nie? Na przykład więcej. O, no, to jest takie ciekawe zagadnienie. No nie wiem, tak mi wpadło do głowy, że ktoś mógłby na przykład wziąć tyle za godzinę, a w pracy etatowej weźmie więcej. No to wtedy coś do przebudowania w tym biznesie.
Albo miałem też taki, to rzadko, ale miałem 2 takich klientów, którzy przyszli do mnie, bo coś z firmą nie szło i w 2 przypadkach moja, jak się przyjrzeliśmy, to moja sugestia była wróć na etat, tak? Bo na przykład gość zaczął firmę, a potem się okazało, że w swojej branży, branża IT, on za mało wie. i mu się wydawało, że wie więcej. Klient przychodzi, a on gorączkowo potem szuka jakichś podwykonawców, potem tym podwykonawcom płaci więcej niż on w ogóle zarabia, bo nie chce głupio wypaść. No i no ja mówię, słuchaj, bo ty nie masz tych umiejętności, które obiecujesz klientom, tak? Więc czasami po prostu, albo tak jak mówisz, że ktoś mówi, no dobra, zarabiam coś, ale na etacie miałbym więcej, miałbym spokój. Okej, to idź na etat, nie ma nic złego w tym, że pracujesz na etacie. Absolutnie. No,
oczywiście, ale na przykład jest ogromna przepaść wykładowca na etacie i wykładowca self-made. To jest, sam wiesz, jaka to jest przepaść, potrafi być, nie? To i tak są, są duże pieniądze, jeżeli się to robi. Ja tutaj mówię o poziomie, gdy się to robi dobrze, nie? Bo tak jak powiedziałeś o tym gościu z IT, no to jest tragedia, takie coś, nie? Nie żeby coś, nie bym oceniał, ale po prostu no to się posypie zawsze. Jeżeli się jakby nie ma tych umiejętności, które są pożądane w danej usłudze, za którą się płaci, za którą jest już zapłacone, no to nie jesteśmy w stanie niestety spełnić tego. No i tak później wychodzi, nie? No.
Okej. Okay. Słuchajcie, Jakub, ja może tak wiem, że to rola gospodarza jest, żeby podsumować, ale ja przejdę może, bo to jest nasze czwarte już nagranie. Nie, umówiliśmy się na pierwsze, dobrze nam się rozmawiało, postanowiliśmy to kontynuować. Ja bardzo ci dziękuję za zaproszenie do twojego podcastu Biznes przy kawie. My wprawdzie robiliśmy online, ale na tą kawę się kiedyś spotkamy, żeby porozmawiać. Ja też dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy słuchaliście tych naszych czterech nagrań o marce, o zarządzaniu sobą, zarządzaniu ludźmi i teraz biznesem. Pod tym na tutaj kanale Jakuba jest też informacja o Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, tutaj bonusowe dla was, bonusowy kod, tak, z którego możecie korzystać. Dzięki, Jakub. Fajnie się rozmawiało. Dzięki, że też się ty dzieliłeś swoim doświadczeniem. Myślę, że to było dużą wartością.
No, dzięki. Dzięki również. No, myślę, że można potraktować taki podcast jako te podcasty, które nagraliśmy, te cztery, jako taki darmowy kurs online dla was, który sobie przedłużycie tą właśnie Akademię Rozwoju Przedsiębiorcy. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej akademii i naprawdę wznieść ten swój biznes na wyższy poziom, podejść do tego tak bardzo profesjonalnie już. Nie są to duże koszta, to jest inwestycja w wasz biznes. No i tyle, nie? Dzięki, Andrzej, za rozmowę, dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że byliście z nami przez te cztery podcasty i żegnamy się z wami.
Dzięki.
Cześć. Dzięki.